Radio Naukowe. Zaprasza Karolina Głowacka.
Dzień dobry, cieszę się, że jesteście. Więcej o projekcie i o mnie przeczytacie na radionaukowe.pl, a jeśli spodoba Wam się ten podcast, możecie go wesprzeć na patronite.pl/radionaukowe. Wszystkim patronkom i patronom bardzo dziękuję. Oto nasi nieskalani cywilizacją przodkowie wiedli żywot zgodny z naturą, trwali w zdrowiu, jedząc to, do czego wyewoluowaliśmy. Taki obraz snują przed nami zwolennicy diety paleo i apelują: podążmy drogą przodków, zacznijmy jeść to, co oni. Czy taki obrazek jest zgodny z prawdą? Czy w ogóle można mówić o jednej diecie obowiązującej w paleolicie? Sprawdzimy to w 12 odcinku Radia Naukowego. Zaczynamy!
Ladies and gentlemen.
Discovery has taken a long time.
We have detected gravitational waves.
This year's prize is about rewriting the code of life.
My body is very limited. My mind is free to explore the universe.
We are not making science for science. We are making science for the benefit of humanity.
Radio Naukowe. Włącz wiedzę.
Badaczkę, którą za chwilę usłyszycie, miałam na oku już od jakiegoś czasu. Uśmiałam się serdecznie na jej wykładzie w ramach Festiwalu Nauki, na którym opowiadała właśnie o modnych dietach mających w swoich wyjaśnieniach pretensje do podstaw naukowych, ewolucyjnych. Tylko uwaga, nie będziemy tutaj rozstrzygać, czy te diety są zdrowe, czy nie, a jedynie, czy ich odwołania do ewolucji człowieka mają sens. Pójdziemy też dalej i zastanowimy się nad tym, czy nie idealizujemy przeszłości i czy w rozumieniu ewolucji człowieka nie jesteśmy aby egotykami. Dodam jeszcze, że pani doktor ma talent do mówienia o nauce bez zadęcia, bardzo naturalnie, czyli dokładnie tak jak trzeba. Posłuchajcie.
Radio Naukowe.
Doktor habilitowana Agnieszka Kloch, biolożka ewolucyjna, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry pani doktor.
Dzień dobry.
Zajrzałam na stronę paleosmak.pl. Uznałam, że ona będzie najlepiej poinformowana ze względu na tytuł, na czym polega dieta paleo, modna cały czas. Otóż cytuję: dieta paleo opiera się na założeniu, że nasz gatunek wyewoluował i bardzo dobrze przystosował się do paleolitycznego odżywiania, a prawie 1000 razy krótszy neolit nie trwał dostatecznie długo, żebyśmy mogli w pełni się przystosować do zaistniałych zmian. I jakie są zasady diety paleo? Bazuje na wyobrażeniu sobie, jak żyli nasi przodkowie i co jedli w kulturze łowiecko-zbierackiej, a więc mięso, jajka, orzechy, ryby, grzyby, natomiast żadnych zbóż, cukrów i olejów, a także w zasadzie bez roślin strączkowych i nabiału. I teraz pani doktor, czy dieta paleo, która brzmi w tym opisie no bardzo mądrze, ma jakikolwiek sens?
Nie jestem w stanie odpowiedzieć, jaki ona ma sens z punktu widzenia dietetycznego, bo nie jestem dietetykiem. Natomiast mogę zweryfikować i odnieść się do twierdzeń, które w tym przytoczonym fragmencie były dotyczących historii człowieka. Może zacznijmy od tego, że ewolucja nie jest procesem skończonym. Nie można powiedzieć, że człowiek wyewoluował do czegoś i kropka. My ewoluujemy cały czas, tak samo jak wszystkie inne organizmy na Ziemi. I to, że człowiek żył w jakimś środowisku kiedyś, ale już w nim nie żyje teraz, na przykład teraz większość ludzkości mieszka w miastach, to znaczy, że dalej możemy się przystosowywać do tych nowych środowisk, chociaż oczywiście ciągną się za nami jakieś przystosowania do tego, co było kiedyś. Więc nie jest tak, że człowiek do czegoś wyewoluował, to było w paleolicie, a od tego czasu ewolucja człowieka nie zachodzi.
Ale jak pani o tym mówi, to nie mogę pani tak łatwo puścić i nie zapytać, czy przypadkiem zaawansowana medycyna i to, że rozmnażają się osoby, które w zamierzchłych czasach najprawdopodobniej nie dożyły do tego momentu, kiedy mogą się rozmnażać, nie powoduje, że jednak zatrzymaliśmy tę ewolucję?
Kiedy mówimy my i w ogóle kiedy mówimy człowiek, to my, mieszkańcy Europy, czyli krajów rozwiniętych, mamy taki, no ciężko powiedzieć brzydki, tak, ale nie widzimy daleko, poza za czubek swojego nosa i myślimy o ludziach żyjących w warunkach podobnych do warunków, w których my żyjemy. Większość ludzi na Ziemi żyje w warunkach mocno zbliżonych do tego, w czym żyli nasi odleglejsi przodkowie tutaj w Europie. Dostęp do medycyny, ten, o którym mówimy, opieka noworodków, to jest przywilej niewielkiej grupy ludzi na Ziemi. Więc pytanie, czy pyta pani o określoną grupę ludzi na świecie, czy o ludzi jako gatunek w całości? To jest jedna rzecz. Z drugiej strony, faktycznie dzięki medycynie nie mamy tak ścisłej presji, to znaczy jesteśmy w stanie żyć z chorobami, które wcześniej były śmiertelne. Z drugiej strony, dzięki medycynie, ponieważ żyjemy długo, dużo dłużej niż kiedyś i choroby, które kiedyś były śmiertelne, dzisiaj tak często nas nie zabijają, na przykład grypa. Takim, jak mówimy ewolucyjnie, trade-offem, czyli kompromisem ewolucyjnym, czyli tak naprawdę kosztem pewnej poprawy w jednym zakresie, jest strata w drugim zakresie. To znaczy, poprzez to, że życie jest coraz dłuższe, cierpimy na choroby, które ujawniają się po okresie reprodukcyjnym. W przypadku człowieka to są wszelkiego rodzaju choroby nowotworowe, które w krajach rozwiniętych są istotnym czynnikiem śmierci, ale na przykład w krajach rozwijających się, trzecim co do częstości, jeszcze niedawno czynnikiem śmiertelności były zakażenia pasożytami, które leczy się jedną czy kilkoma tabletkami, tak?
Dziękuję, że pani zwróciła uwagę na to, że trzeba patrzeć na perspektywę. Wróćmy do tej diety paleo. Właśnie, bo tam było o tym, że nasz gatunek wyewoluował, a już takie jest założenie, jak pani słusznie zwróciła uwagę, że teraz to już nie ewoluuje, że wyewoluował do tego momentu, w którym jesteśmy my i my jesteśmy jakimś tym gotowym produktem. Mówię my w znaczeniu, nie wiem, powiedzmy zachodni człowiek, który lubi takie modne diety. Ale przecież ten paleolit trwał strasznie, strasznie, strasznie długo. Więc ja pytam, o którym momencie tego paleolitu mówią wyznawcy czy też zwolennicy tej diety?
No tego nie odpowiem, bo nie wiem, jak oni sobie to wymyślili. Natomiast człowiek, to się nazywa w antropologii anatomicznie współczesny człowiek naszego gatunku, czyli Homo sapiens sapiens, pojawił się koło 200 tysięcy lat temu. Są tam różne szacunki przesuwające tą datę, ale przyjmijmy, że to jest mniej więcej ten zakres. Natomiast dopiero koło 50 tysięcy lat temu było wyjście z Afryki, to znaczy człowiek jako gatunek powstał w Afryce, tam powstały też inne gatunki człowiekowatych. Nasz gatunek w pewnym momencie zaczął się rozprzestrzeniać, wywędrował na północ, zasiedlił Europę, Azję, później Ameryki. Tych fali wędrówek było kilka, ale może nie wchodźmy w to w tej chwili. Jeśli mówimy o diecie, to co jadł człowiek zależy od tego, co było.
Padlinkę czasami?
No padlina jest dobra, tak, bo to jest źródło białka, jak najbardziej. Człowiek nie jest wyspecjalizowanym drapieżnikiem. Dzięki współpracy w grupie, czyli zdolnościom społecznym, jest w stanie używać narzędzi i polować, ale no wystarczy spojrzeć w lustro, tak? Popatrzeć na siebie, popatrzeć na tygrysa, popatrzeć na wilka. Nasze zęby...
Wystarczy popatrzeć na własnego psa. Wie pani, jak czasami spojrzę na mojego pieska, 25 kilo, cudowny, fantastyczny, ale jak tak spojrzę na jego szczęki, myślę sobie, dobrze, że on jednak nie ma ochoty zrobić mi krzywdy, bo jakby ta walka byłaby
krótka.
Nawet
nie chodzi, tak, to nawet nie chodzi o zdolność zabicia ofiary, bo powiedzmy, możemy, nie wiem, jako ludzie, tak, rzucić kamieniem, nadziać na jakąś dzidę, zagonić do przepaści, to wszystko z tego, co mówią archeolodzy i antropolodzy, ludzie, nazwijmy to umownie, pierwotni, byli w stanie robić, ale czy ktoś ze słuchaczy próbował kiedyś ugryźć kawałek surowego mięsa?
Nieprzemielonego, tatar się nie liczy, żeby
no,
nie było.
No mielone się nie liczy, bo ono już jest, no stąd właśnie po to robimy mielone albo robimy tatara, żebyśmy byli w stanie to ugryźć, ale taki kwisty bewsztyk, tak? Może dziecko młode, tak jak mój syn 3-letni, który ma świeże, ostre zęby, byłby w stanie, ale ktoś w moim wieku to no bardzo by się musiał namęczyć, tak? W związku z tym nie jesteśmy zwierzętami przystosowanymi pierwotnie, czy też wyspecjalizowanymi, może tak, do diety mięsnej. Nie do diety mięsnej, do polowania. Czyli nie jesteśmy w stanie sami zapewnić sobie mięsa jako podstawowego źródła pożywienia. Oczywiście jesteśmy zwierzętami wszystkożernymi, tak jak świnie, ale też jak wiele małp. To znaczy, że zjadamy to, co się znajdzie i oczywiście pożądane pokarmy to są te, które mają dużo cukru, na przykład owoce, ale też jak się znajdzie mięso, źródło białka, bardzo dobrze. W związku z tym padlinożerstwo lub też, przy czym tutaj nie wiem, czy tak się działo w przeszłości, czy mamy jakiekolwiek źródła naukowe, które by taką hipotezę potwierdzały, ale wydaje mi się, że w pewnych sytuacjach, na przykład duże, silne stado ludzi było w stanie na przykład od zdobyczy odpędzić jakiegoś pojedynczego, małego drapieżnika. Na przykład, jeśli to się działo w Afryce, to na przykład lamparta. Tak? Oczywiście to było niebezpieczne, ale może było warte, żeby jemu tą zdobycz zabrać. Tak to sobie wyobrażam. Tutaj podkreślam, że nie czytałam o tym publikacji naukowych, więc nie wiem, czy mamy na przykład dowody, że współczesne małpy tak mogą robić. Pewnie się zdarza. Tak? Czyli mięso jak najbardziej, ale na pewno nigdy ono nie stanowiło podstawy diety właśnie ze względu na brak anatomicznych przystosowań do polowania i do zdobywania tego mięsa. No chyba, że to było takie mięso, które, czy też właściwie pokarm zwierzęcy, bo my też mówimy zwykle o mięsie, ale tutaj trzeba zwrócić uwagę, że drapieżniki, ssaki zjadają swoje ofiary prawie w całości i człowiek nie jest w stanie przeżyć jedząc samo mięso, to znaczy mięśnie. Te ludy, gdzie pokarm zwierzęcy stanowi podstawę diety, na przykład u mieszkańców dalekiej północy, u Inuitów, oni jedzą, nie jedzą tylko mięsa sfok, oni jedzą też wnętrzności, na przykład wątrobę, ponieważ już tutaj fizjologicznie no, jedzenie samego mięsa, w sensie mięśni, no, bardzo szybko, bardzo negatywnie by się odbiło na naszym zdrowiu. Więc wracając do tych naszych przodków, w tym afrykańskim paleolicie, mięso oczywiście tak, ale generalnie to byli prawdopodobnie łowcy, zbieracze, to znaczy, że trochę polowali, ale też jedli to, co się udało znaleźć.
Czy możemy zrobić tutaj mały nawias dotyczący mięsa, bo jest często takie przekonanie, że mięso było kluczowe w rozwoju naszego gatunku, kluczowe w rozwoju naszego mózgu, naszej ewolucji i że właśnie człowiek jest przystosowany do tego, żeby mięso jeść, że to jest w jego naturze, dlatego cały ten wegetarianizm nie ma sensu.
Trudno mi tutaj odpowiedzieć, bo przystosowanie do jedzenia mięsa to z biologicznego punktu widzenia byłyby odpowiednie zęby i my na pewno zębów mięsożercy nie mamy, ale nie mamy też typowych zębów zwierzęcia wyspecjalizowanego do pokarmu tylko roślinnego, tak jak na przykład przeżuwacze. Mamy uzębienie, poza tym, że dosyć słabe i mizerne, raczej zwierzęcia wszystkożernego, jak popatrzymy na czaszkę świni, to właściwie te zęby, no pomijając tam powiedzmy kły u knurów, są dosyć podobne do naszych. Tak samo jeśli chodzi o budowę przewodu pokarmowego, jesteśmy gdzieś po środku. Zwierzęta ściśle mięsożerne, psy, koty i inne drapieżniki tego rodzaju, tutaj jak mówię zwierzęta, to z reguły tutaj będzie chodziło o ssaki, tak pomijamy wszystkie bezkręgowce, bo rozmawiamy o człowieku, czyli o ssaku. Przewód pokarmowy takiego drapieżnika ssaczego jest krótki i właściwie niezdolny do trawienia pokarmu roślinnego, czyli na przykład nie ma tam, czy też nie ma takiej mikroflory bakteryjnej jak u roślinożerców. Psy są powiedzmy mniej obligatoryjnymi mięsożercami niż koty. Gdybyśmy kota karmili tak jak psa domowego, czyli na przykład ziemniakami albo kaszą, bardzo by mu się to negatywnie odbiło na zdrowiu. Z drugiej strony nie mamy czterech żołądków jak krowa, nie jesteśmy typowo roślinożerni, ale mamy, każdy z nas ma w sobie bakterie, które pomagają trawić pokarm roślinny. Samo to, że człowiek nie jest w stanie przeżyć samo mięso, jest w stanie przeżyć jedząc wyłącznie pokarm zwierzęcy albo wyłącznie pokarm roślinny, pokazuje, że biologicznie nasza nasze przystosowanie jest, czyli można to, co można powiedzieć z punktu widzenia ewolucyjnego, że człowiek jest przystosowany do bardzo szerokiego spektrum pokarmu. Natomiast nie można powiedzieć, że jest wyspecjalizowany ani do pokarmu roślinnego, ani do pokarmu zwierzęcego.
Czyli blisko nam do świni, to jest taki wniosek.
Najbliżej, ale w ogóle świnia, tutaj może trochę odchodzimy od tematu rozmowy, ale świnia jest takim modelem niektórych badań człowieka. Na przykład pewne zabiegi operacyjne ćwiczy się najpierw na świni, bo ona jest podobna rozmiarem, dosyć jest podobna, znaczy pomijając nóżki, ale w środku jest dość podobna anatomicznie. Czyli tak, generalnie tak, no, tak o sobie myślmy. Może to nie jest to, co byśmy chcieli, bo chcielibyśmy się widzieć, nie wiem, gazelą albo wilkiem, ale no nie, no świnie. No,
ja nie mam nic przeciwko. Świnie są bardzo fajne, mają zdolności społeczne i są dużo bardziej inteligentne, niż się nam wydaje. W tej wizji diety paleo, raz, że po pierwsze nie bardzo wiadomo, o który moment miałoby chodzić, bo właśnie sam paleolit to zdaje się 2,6 miliona lat.
Początek ten taki geologiczny czy paleontologiczny, tak.
No jeśli by być trochę łaskawym dla zwolenników tej diety, no to dobrze niech będzie, że to będzie 190 tysięcy lat, no bo trzeba odjąć od powstania człowieka anatomicznie współczesnego, rewolucję neolityczną 10 tysięcy lat temu, no to mamy spory rozstrzał czasowy, trzeba przyznać, więc nie bardzo wiadomo, o który moment chodzi, ale też właśnie o które miejsce chodzi, bo spodziewam się, że to nie jest tak, że w każdym miejscu na Ziemi była taka sama dostępność owoców różnych, warzyw, czy właśnie tego mięsa, czy ryb.
Zdecydowanie tak. Mamy w tej chwili do dyspozycji metody molekularne, to znaczy jesteśmy w stanie, co swoją drogą jest dosyć fascynujące, wydobyć cząstki DNA, nie całe cząsteczki, tylko pewne fragmenty, nawet ze skamieniałych szczątków. I takie badania robiono na przykład u neandertalczyków znalezionych w różnych miejscach w Europie. Znaleziono też ich skamieniałe odchody. I badania z jednej strony są rewolucyjne, a z drugiej strony można wzruszyć ramionami, że wynik jest dość oczywisty. Tutaj akurat badano dwa miejsca. Jedno to było, o ile pamiętam, chyba w Hiszpanii, a drugie było w dzisiejszej Belgii. No i okazuje się, że ci ludzie jedli to, co akurat mieli pod ręką, czyli że jeśli tam były na przykład duże ssaki, takie jak nosorożce włochate, to znaleziono ich resztki, ale na przykład jeżeli był dostęp ryb, to są ryby. I w związku z tym dieta ludzi, w tym przypadku neandertalczyków, nie człowieka współczesnego, ale pochodzących z różnych obszarów w Europie, różni się diametralnie. Z jednej lokalizacji ich dieta jest bardzo podobna do współczesnych szympansów czy innych małp kształtnych, z innej lokalizacji jest podobna do współczesnego człowieka i to nie tylko te szczątki, które zidentyfikowano, ale też na przykład pozostałości, szczątki bakteryjne, które tam były związane, to chyba badano w szkliwie nazębnym. Nie pamiętam dokładnie, ale ponieważ za naszą dietą idzie skład flory bakteryjnej, która nas zamieszkuje, to na tej podstawie też tą dietę naszych przodków można odtwarzać. Czyli to tak jak dzisiaj, tak? Zupełnie jest inna dieta, jak pojedziemy do Hiszpanii czy na wybrzeże Morza Śródziemnego. Inna jest w Europie Środkowej czy Wschodniej, a jeszcze inna będzie na północy Skandynawii, tak? I to nie jest fenomen czasów współczesnych, tyle zawsze tak było, tak? Zwłaszcza w czasach, kiedy nie było supermarketów i nie można było sobie do Polski zamawiać krewetek i ananasów.
No dobrze, to wiemy już, że ta dieta w okresie długim, okresie paleolitu była różna i różna w zależności od miejsca, gdzie nasi przodkowie mieszkali, ale być może jednak pewne cechy są wspólne i w tym sensie zwolennicy takiej diety mają rację. No zanim nie ogarnęliśmy, na czym polega rolnictwo, zanim nie zaczęliśmy uprawiać zbóż, no to nie jadaliśmy chlebów i innego rodzaju placków, więc być może właśnie ograniczanie zboża, czy też ograniczenie olejów, no bo to jest pewna technologia, żeby taki olej uzyskać, no to może ma to jakiś sens. Pytam jednym słowem, czy nasi przodkowie faktycznie byli zdrowsi od nas współcześnie? Czy warto szukać takiej diety.
Być może byli zdrowsi, ale nie żyli dłużej. To już od tego zaczęliśmy, to znaczy zaczęliśmy od medycyny i jednak nie ulega wątpliwości, że dostęp do medycyny współczesnej bardzo wydłuża średnią długość życia. Mogło też być, to znowu zależy, o jakim obszarze mówimy, tak mówiąc o tych przodkach. Myślę sobie, że kiedy już ludzie zasiedlili Europę, a to jednak było powiedzmy tam te kilkanaście tysięcy lat temu, no to przeżycie zimy bez lodówki, czyli bez dostawy chociażby warzyw, no to chyba był dość trudny okres dla zdrowia. Niestety nie wiem, to znaczy nie czytałam o badaniach dotyczących stanu zdrowia, a częściowo można to odtworzyć ze szkieletów, które są znajdowane, ale nie spodziewałabym się, znaczy może tak, tutaj zawsze jak myślimy o ludziach, powiedzmy przed cywilizacją, to jest taki mit szlachetnego dzikiego, że to był taki raj i że wszyscy to byli tacy jak młodzi bogowie, tak? Mieli przyrodę, dużo się ruszali, zdrowo jedli i byli w super zdrowiu, ale...
I mieli czyste zęby na pewno.
No bo nie zdążyły im wypaść, tak? Dopóki mieli, to mieli. No to też było tak, że ten, kto stracił zęby, był w dużo gorszej sytuacji niż dzisiaj. To znaczy dzisiaj bez zębów można przeżyć, nawet jeżeli sobie nie wstawimy pięknej protezy, bo jest dużo miękkiego jedzenia. Kiedyś to było trudne.
Nie, ja się tak śmieję, po prostu wyobrażam sobie właśnie, że niektórzy idealizują tych naszych przodków, zapominając o tym, że oni na przykład mogli, przepraszam za wyrażenie, śmierdzieć.
No generalnie życie śmierdzi. To, że my nie śmierdzimy w tej chwili, no to jest jakiś taki nowożytny wynalazek. To znaczy to jest...
Prawda?
Generalnie życie śmierdzi. No jak ktoś ma zwierzątko... to no, psy też kwiatkami nie pachną, przepraszam właścicieli psów, bo można kochać swojego czworonoga, no ale jak się go dobrze powącha, to on z reguły no, nie jest perfumowany. I...
Pachnie najpiękniej, moje pachną najwspanialej. Ale mówiłyśmy właśnie o tej idealizacji ludzi, naszych przodków i że oni niby właśnie byli tacy, znaczy no byli zanurzeni w przyrodzie, bo gdzie mieli być zanurzeni, ale to też przecież nie jest tak, że oni nie byli dotykani przez różne
tutaj
choroby.
Może tak, nie będę mówić bezpośrednio o ludziach, bo nie wiem, to znaczy na pewno to jest zbadane, ale ja nie jestem antropologiem, natomiast zajmuję się dzikimi ssakami, głównie gryzoniami i akurat właśnie badam ich występowanie wśród nich różnego rodzaju patogenów i w przyrodzie jest tak, że nie ma zwierzęcia, które nie miałoby jakiegoś pasożyta, to znaczy ich jest bardzo, to znaczy tych zwierząt, które nie mają żadnego pasożyta, jest bardzo mało. Zwykle mają jakieś niecienie, mają jakieś tasiemce, mają na sobie kleszcze, chorują na dużo innych rzeczy i kiedy się przyglądamy tym zwierzętom z bliska, to czasem widać, że mają jakieś problemy na skórze, mają jakieś tam ranki różnego rodzaju i no znowu to jest taki ten trochę nasz wyidealizowany obraz, jaki w głowie mają mieszczuchy, że te wszystkie zwierzęta w lesie to są takie piękne, wolne i zdrowe, a one często są w bardzo słabym stanie. Na pewno też prowadzono takie badania archeologiczne. Tutaj mogę wspomnieć to, o czym akurat czytałam, to znaczy tutaj może trochę wybiegam w naszej rozmowie do czasów ewolucji agrarnej, kiedy ludzie nauczyli się uprawiać ziemię i badania wskazują, że wbrew pozorom na skutek zdolności uprawy i tego, że ludzie zaczęli żyć w większych zagęszczeniach, ale jednocześnie mieli stały dopływ pokarmu, bo już nie musieli chodzić po tej sawannie, tak obrazowo mówiąc, i go szukać, tylko im rosło. Ponieważ to jedzenie stało się mniej różnorodne, ale było go powiedzmy pod dostatkiem, to znaczy było, w ogóle było, stan ich zdrowia średnio się pogorszył. Na przykład te szczątki znajdowane są średnio niższe niż wcześniejsze z ludów, które zajmowały się gospodarką łowiecko-zbieracką.
A cały ten gluten?
O, gluten.
Bo pamiętam regularną dyskusję, już on trochę, wydaje mi się, że opadły nastroje wokół glutenu, ale one opierały się na tym, że kiedyś to te zboża były inne, a teraz są inne, więc owszem, kiedyś mogliśmy jeść pszenicę, ale teraz nie możemy jej jeść, bo ona się znacząco zmieniła.
Co ja mogę powiedzieć, czy się zmienia? Wszystko się zmienia. To jest tak, że ewolucja ciągle zachodzi, to jak sobie mogę tutaj pozwolić na takie dwa zdania... dygresji. Co roku szczepimy się na grypę inną szczepionką, bo grypa ewoluuje. wirus, który nas teraz pozamykał w domach, ciągle słyszymy o nowych wariantach. I ewolucja bez przerwy zachodzi i to, co jemy, te rośliny i te zwierzęta, one też nie są stałe. Czy to jest na skutek naszych działań jako hodowców, że na przykład wybieramy jabłka, które są bardziej czerwone, albo marchewki, które są dłuższe, albo krowy, które są bardziej tłuste, czy też na skutek tego, że mutacje są, mutacje w sensie zmiany, nie mutacje w sensie zmiany szkodliwe, tylko po prostu zmiana jest wpisana nierozerwalnie w życie, zachodzą jakieś zmiany i te zwierzęta też się adaptują do warunków, w których żyją, no to wszystko się zmienia i to nie jest tak, nikt z nas nie jadł tej pszenicy, która była 100 lat temu, tak? I w ewolucji też można powiedzieć, chodzi o to, że zmiany, które zachodzą w nas, z reguły gonią te zmiany, które zachodzą w środowisku, tak? To, co mówiłam na początku, to nie jest tak, że jest jakiś stan stabilny i to już ma tak zostać. To są ciągłe zmiany, coś się zmienia w środowisku, zmienia się w naszym pokarmie i zmienia się w nas odpowiedzi na ten pokarm. Natomiast wracając do glutenu i do pszenicy, tak jak już w tej rozmowie mówiłyśmy, tam około 10 tysięcy lat temu ludzie zaczęli udomawiać rośliny swoją drogą, nie tylko pszenicę w obszarze Mezopotamii, czyli dzisiejszy Irak, Iran, Syria, ale też w wielu miejscach na świecie. Wtedy w Chinach udomowiono ryż, w Amerykach kukurydzę, troszkę później, ale to się wtedy zaczynało dziać. Czyli niezależnie w wielu miejscach na świecie ludzie postanowili, że lepiej niż chodzić i szukać roślin, jest je sobie hodować. Swoją drogą w dietach łowców zbieraczy też mogą dominować rośliny bulwiaste, czyli mówienie, że w paleolicie ludzie nie jedli roślin bogatych w mąkę, jest biologicznie nieuzasadnione, ponieważ pewne grupy ludzi tam, gdzie takie rośliny akurat rosną, do dzisiaj te społeczności łowców zbieraczy mają dietę zdominowaną przez rośliny bulwiaste, które rosną w tym terenie, gdzie oni żyją. Bardzo ciekawym i bardzo ładnym przykładem, bardzo go lubię, tego, jak ewolucja człowieka podąża za zmianami w naszej diecie, jest duplikacja genu amylazy, amylaza, enzym trawiący skrobie, i dzięki tej duplikacji, czyli temu, że ten gen się skserował, powstało w genomie więcej kopii niż jedna, pierwotnie była jedna kopia, tak jest u małp człekokształtnych, natomiast ludzie w zależności od tego, gdzie żyją, mają równą liczbę tych kopii, od jednej, od dwóch do aż 15. I bardzo ciekawe jest to, że im więcej jest tych kopii, tym więcej enzymu jest produkowanego w ślinie, co umożliwia wcześniejsze trawienie skrobi. Skrobia to jest dość długa cząsteczka, więc ona się dość długo trawi. I współcześnie widać korelację liczby tych kopii w zależności od tego, jaka dieta jest typowa dla danej grupy ludzi, czyli u Europejczyków, nas wychowanych od tysiącleci, tak od tej ewolucji agrarnej na zbożu, tych kopii jest dużo, natomiast dzisiejsi łowcy zbieracze, zarówno tacy jak na przykład Jakuci na północy Syberii, ale na przykład też lud Mbuti, który żyje w lasach deszczowych, jeśli w ich diecie dominują pokarmy zwierzęce, nie ma tych roślin takich bogatych w skrobie, wtedy tych kopii jest mało, ale na przykład zarówno u nas, tak jak mówiłam, ale też na przykład u afrykańskiego ludu Hadza, który je dużo różnych takich bulw, które tam w Afryce rosną, tych kopii też jest dużo. Czyli z jednej strony prawdopodobnie ci członkowie ludu Hadza są w dość prostej linii potomkami ludzi, którzy w ogóle nigdy z Afryki nie wyszli i mają dużo kopii tego genu kodującego amylazę. Z drugiej strony u nas w Europie na skutek presji selekcyjnej, jaką była zdolność trawienia skrobi, bo przez długi czas to była podstawa pokarmu w ogóle tutaj, no ci, którzy dobrze ją przyswajali, dobrze na tym przeżywali, dobrze rośli, radzili sobie lepiej, zostawiali więcej potomstwa i ta zmienność w obrębie populacji ludzkiej się utrwaliła. No i teraz jeśli odnosimy się do takich twierdzeń, że ludzie to coś, tak? Ludzie powinni, ludzie mają jakąś charakterystykę, to proszę bardzo, to ludzie są przystosowani do trafienia skrobi, czy nie są?
To jakbyśmy to wszystko podsumowały, bo ja mam wrażenie, że trochę nie rozumiemy jako społeczeństwo zasad ewolucji, właśnie uproszczamy ją w jakiś taki sposób, albo właśnie biorąc pod uwagę tylko perspektywę człowieka zachodniego, czy nie wiem, środkowoeuropejskiego, albo anglosaskiego, bo jesteśmy, jak wiadomo, kolonią kulturową tej kultury i się bardzo odnosimy do tego, co jest modne akurat w tamtym świecie. Albo właśnie uznajemy, że tej ewolucji już nie ma, albo uważamy, że my to nie jesteśmy zwierzętami, albo uważamy, że ewolucja dąży do czegoś, zapominając o tym, że jest to proces, który jednak u swoich podstaw ma przypadkowość. Ja tak to wszystko powymieniałam, ale w zasadzie chciałam panią zapytać o to, czy my rozumiemy tę ewolucję.
No ale bardzo ładnie pani podsumowała.
Dziękuję.
Tak, ewolucja zachodzi, kropka. Zachodzi lokalnie, czyli ewoluujemy w jakimś konkretnym kontekście środowiskowym. Ten kontekst środowiskowy jest presją selekcyjną, która premiuje pewne rozwiązania, a inne likwiduje. Czyli jeśli żyjemy tutaj na północy, to na przykład, mimo tego, że klimat się ociepla, ale powiedzmy dobrym pomysłem jest posiadanie jakichś rozwiązań, które nam pozwalają przeżyć zimę. U ludzi, którzy żyją na równiku, takie przystosowanie nie zmienia szans przeżycia.
Bo dla ewolucji, przepraszam, wejdę w słowo, ale to chyba jest ważne, żeby to powiedzieć, bo to jakoś umyka przez to, że stosujemy takie kategorie, ale ewolucji, ona nie jest oczywiście osobą, więc tu cudzysłów, nie obchodzą gatunki. Prawda? To nie jest tak, że cały człowiek na całej Ziemi, właśnie te 7 miliardów z hakiem, znaczy, się zmienia jakoś tak globalnie.
No nie, no ewolucja to jest zmienność jakaś, którą mamy tam na poziomie genetycznym, która jest poddana presji i selekcji związanej z warunkami otoczenia. I to jest klimat, to jest jedzenie, jakie mamy dostępne, ale to także jest zanieczyszczenie środowiska i różnego rodzaju inne wyzwania, które się przed nami pojawiają. To też są patogeny, tak? Że jeśli oczywiście, no, to znowu tutaj sobie pozwoliłam, miało być podsumowanie, a ja znowu uciekam w dygresję, ale ponieważ temat jest na czasie, to pozwolę skończyć sobie, że jeśli pojawiają się jakieś patogeny, co więcej, one też z nami ewoluują, to znaczy one mają swoje strategie i swoje cele, znaczy cel jest taki, żeby się rozmnożyć w jak największej liczbie kopii, ale my też będziemy ewoluować w stronę, na przykład jeśli ten patogen jest bardzo szkodliwy, w stronę wytworzenia odporności, albo może na przykład możliwe jest takie rozwiązanie, żeby zacząć go tolerować, więc tutaj jest mnóstwo takich subtelności i ewolucja nie jest kierunkowa, tak jak pani powiedziała, nie ma celu, czyli nie dąży w jakąś stronę zawsze, to wszystko zależy od kontekstu, czyli to, czy nam się podoba, czy nie, jest to proces, który jest nieprzewidywalny, no i jest bardzo uzależniony, co już mówię chyba po raz piąty teraz, od warunków środowiska, w jakich się toczy. Przy czym tym warunkiem środowiska jest zarówno to, co jest na zewnątrz nas, ale też inni ludzie czy inne organizmy. Natomiast na pewno nie jest tak, że ludzie w ogólności jako gatunek mają jakieś tendencje wspólne, ewolucyjne. Znaczy pewnie coś by się znalazło, ale generalnie z reguły to mocno zależy od kontekstu.
Będziemy w Radiu Naukowym jeszcze niejednokrotnie wracać do tematu ewolucji, żebyśmy właśnie wszyscy lepiej ten temat zrozumieli. Tymczasem bardzo dziękuję. Pani doktor habilitowana Agnieszka Kloch, biolożka ewolucyjna, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję za wizytę w Radiu Naukowym. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję.
To był podcast Radio Naukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia.
Przygotowanie każdego odcinka to wiele godzin pracy. Jeśli podobał Wam się ten podcast, jeśli chcielibyście, aby Radio Naukowe się rozwijało, możecie mnie wesprzeć w serwisie Patronite. patronite.pl/radionaukowe. Dzięki.